Dzień dobry, witam na antenie Radia Praga. Dzisiaj moim gościem specjalnym jest pani dr Joanna Kamińska. Pani doktor pracuje jako doradca w zespole mediacyjnym Parlamentu Europejskiego, gdzie zajmuje się sprawami Ukrainy. W latach 2019-2022 była doradcą przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Marii Sassoliego w sprawach zagranicznych, w szczególności polityki wschodniej, a także od bezpieczeństwa i obrony. W Parlamencie Europejskim pracuje od 2013 roku. Pani Joanna posiada tytuł doktora Uniwersytetu Londyńskiego i jest autorką wielu publikacji na temat polityki zagranicznej, obrony oraz polityki wschodniej. Witam w studiu pani doktor.
Dzień dobry państwu.
Dzisiaj z panią doktor porozmawiamy na wiele tematów dotyczących bezpieczeństwa naszego regionu. Tutaj zaczniemy może pani doktor, jakby pani doktor mogła nam opowiedzieć i, że tak powiem, przedstawić siebie, swoją pracę w Europarlamencie i dotychczasową, że tak powiem, działalność, no bo to jednak wie pani co, tyle lat w Europarlamencie, no to można spokojnie powiedzieć, że jest pani naszą wizytówką od dawien dawna.
Dziękuję bardzo. Tak, 11 lat zleciało szybko. Obecnie, tak jak pan powiedział, zajmuję się mediacjami. Jestem w takim zespole Parlamentu Europejskiego, który zajmuje się mediowaniem między partiami politycznymi w różnych krajach partnerskich Unii Europejskiej. Odbywamy te mediacje na prośbę naszych partnerów, więc ja zajmuję się Ukrainą i to Rada Najwyższa Ukrainy poprosiła Parlament Europejski o tak jakby ułatwianie dialogu i mediacje między partiami politycznymi. Oznacza to, że mediujemy między partią rządzącą i partiami opozycyjnymi na prośbę marszałka Parlamentu Ukraińskiego. Ja zajmuję się tą pracą, odkąd zaczęła się wojna. Mediacje i ułatwianie dialogu to jest taki obszar, w którym potrzebne jest dosyć duże zaufanie ze strony partnerów. Tym głównym mediatorem jest Pat Cox. Wiele osób pewnie w Polsce go pamięta, bo on był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, jak my jako Polska wchodziliśmy do Unii Europejskiej. I on jest dzisiaj takim specjalnym przedstawicielem Parlamentu Europejskiego do tych mediacji i ja pracuję razem z nim. Odbyliśmy, odkąd zaczęła się wojna w Ukrainie, 4 rundy mediacyjne i pomagamy naszym partnerom osiągnąć kompromis i taki dialog międzyparlamentarny. Pracujemy z liderami wszystkich partii politycznych w parlamencie i oni za każdym razem przy każdej tej rundzie podpisują taką umowę koalicyjną, jeżeli chodzi o legislację, jeżeli chodzi o priorytety, jeżeli chodzi o najważniejsze rzeczy, które dzisiaj się toczą w Ukrainie. No i tym właśnie zajmuję się, odkąd zaczęła się wojna, więc jest to dosyć intensywna praca, bo jeżdżę tam dosyć często, jestem średnio co 2 miesiące. No a wcześniej doradzałam przewodniczącemu parlamentu, też z zakresu polityki wschodniej. W tamtym czasie dużo się działo na Białorusi, więc zajmowałam się kwestiami opozycji na Białorusi, różnych zamieszek, które wtedy miały miejsce po wyborach prezydenckich w Białorusi, też kwestią praw człowieka w Rosji, więc w tamtym czasie prezydent został zresztą persona non grata w Rosji za całą aktywność, którą robiliśmy, jeżeli chodzi o Białoruś i Rosję, szczególnie właśnie wspieranie opozycji demokratycznej. No i zajmuję się tym wszystkim już tak, jak mówię, od 11 lat. Więc jakby jest to dosyć długo, ale tą pracę bardzo lubię, a teraz szczególnie jest ona bardzo, bardzo odpowiedzialna.
Pani doktor, takie pytanie, jeżeli chodzi o pani wyjazdy, czy nie boi się pani jeździć na wschód, bo to nie ukrywam, no to jest coraz bardziej niebezpieczne i z tego co widać, no ta wojna w tej chwili jest rozgrzana po prostu do czerwoności, wszystkie czerwone linie, jak to, że tak powiem, ktoś kiedyś powiedział, zostały przekroczone.
Oczywiście, że się boję. No byłoby głupotą się nie bać, bo jest to strefa wojny. Ja z reguły jeżdżę do Kijowa. To jest to miejsce, w którym my operujemy, ponieważ tam są wszystkie instytucje państwowe. Kijów jest, bym powiedziała, może najbardziej krojony w jakiś sposób przez tą tarczę antyrakietową, więc bardzo wiele pocisków rosyjskich jest zestrzeliwanych, ale za każdym razem jak tam jadę, no to nie śpię po nocach, bo noce oznaczają zejścia do schronu czasami 2-3 razy w nocy. No i zawsze jest ryzyko jakichś tych zamachów bombowych, które non-stop mają praktycznie miejsce. Ostatnim razem, jak byłam w Kijowie, to bomba spadła 10 minut później niedaleko stacji pociągowej, na której wylądowaliśmy. Więc jakby to widmo tej wojny, która jest naprawdę w tym miejscu, gdzie się jest, to jest ogromne. I jest to dosyć stresująca praca emocjonalnie. Zarówno mediacje są stresujące, bo jak pewnie państwo i pan mogą sobie wyobrazić, wszyscy politycy są bardzo zestresowani i napięci w sytuacji, kiedy muszą osiągnąć często kompromis, na przykład dotyczący, nie wiem, prawa mobilizacyjnego, czy kwestii następnych wyborów. Wszystkie grupy muszą się jakoś tam zgodzić, bo też jest bardzo dużo rosyjskiej dezinformacji, więc muszą być zjednoczone, a bardzo często ich polityczne partie są zupełnie przeciwne, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące bezpieczeństwa, czy jakichś innych rzeczy. Może bezpieczeństwa nie tak bardzo, ale jakichś detali właśnie, jeżeli kogo mobilizować na front i tak dalej. Więc oni są bardzo zestresowani. My jako mediatorzy i te osoby, które ułatwiają ten dialog, jesteśmy w związku z tymi, którzy zbieramy te emocje i staramy się w jakiś sposób znaleźć ten kompromis między nimi. A oprócz tego wszystko odbywa się w atmosferze spadających bomb, schodzenia do schronów, więc za każdym razem te podróże są dosyć stresujące.
Tutaj jeszcze takie pytanie, pani doktor, bo z tego, co słyszałem, właśnie w tej chwili są takie podziały właśnie w Werchownej Radzie Ukrainy. Niektórzy zarzucają, że prezydent Zełenski odciąga troszkę te wybory prezydenckie. Czy czuje pani takie zmęczenie społeczności ukraińskiej czy narodu ukraińskiego tą wojną i jak ewentualnie propaganda rosyjska oddziaływuje właśnie na takie szerokie masy społeczne? Jakby pani mogła to skomentować.
To znaczy tak, z całą pewnością Ukraińcy są bardzo już zmęczeni tą wojną, to jest z jednej strony. A z drugiej strony na pewno jest też duża część, która chce walczyć, no bo zginęli ich bracia, ich mężowie, przyjaciele, więc jest też bardzo duża zaciętość, żeby kontynuować aż do zwycięstwa, tak? No bo mimo wszystko to oni zostali zaatakowani, oni nie zaczęli tej wojny, więc co mógłby oznaczać pokój w tym momencie, to jest bardzo duża dyskusja i jaki ten pokój miałby wyglądać i czy mogliby oddać jakieś terytoria, jeżeli nie dostaną żadnych gwarancji w zamian, a tutaj problem z wejściem do NATO czy z Unią Europejską to nie jest tak, że te gwarancje są dane natychmiast, więc jest bardzo dużo też frustracji ze strony ukraińskiej, to na 100%. Jeżeli chodzi o prezydenta, to wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o wybory, to nie jest kwestia tego, że on to odciąga, bo tutaj wszystkie partie polityczne w ramach jednych właśnie z mediacji, które my robiliśmy w tamtym roku w listopadzie, wszystkie partie polityczne podpisały umowę koalicyjną, w której się zgodziły, że wybory nie odbędą się, dopóki nie skończy się stan wojenny i wojna, bo jak pewnie mogą sobie państwo wyobrazić, to bardzo ciężko jest dzisiaj organizować wybory w kraju, który jest okupowany, część jego terytoria jest okupowanych, gdzie wiele osób wyjechało z tych regionów, w których normalnie powinni głosować, albo są za granicą. Jak w ogóle prowadzić tak naprawdę kampanię wyborczą za granicą? I też wybory kosztują bardzo dużo, więc mówimy, kto za to zapłaci w momencie, kiedy wszystkie pieniądze, które i fundusze, które przychodzą na Ukrainę, są wydawane dzisiaj na obronność.
Pani doktor, przejdźmy może do innego gracza na naszej arenie, powiedzmy geopolitycznej w naszym regionie. Chciałem panią spytać się właśnie o Białoruś. Jakby pani mogła skomentować działania prezydenta Łukaszenki i ewentualnie postawę właśnie jego reżimu w stosunku do tego, co się dzieje w naszym regionie.
No wiadomo, że tutaj on jest typowym takim koniem rosyjskim w naszym regionie. Prezydent Łukaszenka, tak naprawdę mamy tutaj podpisaną unię między Rosją a Białorusią, więc nie ma co tutaj dyskutować, że on jasno reprezentuje wszystkie interesy rosyjskie. Zarówno wojna hybrydowa, czy ta właśnie migracja, która napływa do nas z Białorusi i forsuje naszą ścianę wschodnią, Armią, to jest wszystko część tej wojny hybrydowej rosyjskiej, w której Białoruś, którą jakby Białoruś ułatwia i w której migranci są narzędziem tej wojny i która jak widać działa, bo wszystkie ostatnie miesiące kampanii nawet do Parlamentu Europejskiego skupiliśmy się na właśnie tej ścianie, budowanie muru i temu, co się dzieje na naszej wschodniej granicy i o to chodziło, żeby coraz większy chaos i strach wprowadzić również w Polsce. Nie wiem, czy państwo śledzili, teraz w lipcu odbywały się też manewry chińsko-białoruskie na naszej granicy wschodniej. To też po to, żeby pokazać, jak Chińczycy, Rosjanie i Białorusinie razem ćwiczą, jak przygotowując się do akcji terrorystycznej na naszej wschodniej granicy. To też miało na celu pokazanie, że i Chińczycy ich wspierają, i Białorusini tutaj ćwiczą i wszyscy są coraz bliżej nas.
Pani doktor, ja tutaj przepraszam, że wejdę w słowo, a tutaj pani, że tak powiem, sama narzuciła mi jeszcze automatycznie jedno pytanie. Jakby pani mogła, że tak powiem, skomentować kwestię właśnie chińskiej polityki zagranicznej, jak to wygląda, jakie ma pani w ogóle, no w ogóle region, no bardzo daleki od działań geopolitycznych Chin. Chińczycy, wiadomo, gdzieś tam w Azji Środkowej od czasu do czasu coś, no ale tutaj sama pani podkreśliła, że no na Białorusi, jak pani to widzi?
To znaczy, jeżeli chodzi o chińską politykę zagraniczną, to zostawiam ją ekspertom od Chin, natomiast jeżeli chodzi o geopolitykę naszego regionu i światową, no to wydaje mi się, że jest to wręcz widoczne od paru lat, że Chiny wychodzą ze swojego regionu i pokazują, że mają wiele większe aspiracje, zarówno Arktyka, gdzie toczy się dzisiaj bardzo wiele i firmy chińskie i wiele różnych działań, i Afryka, Djibouti, gdzie powstają bazy chińskie wojskowe, i w ogóle Afryka, w której dzisiaj Chiny walczą między Rosją, tak naprawdę są to Chiny, chińsko-rosyjska walka o Afrykę, więc powiedziałabym taki trochę nowy kolonializm ekonomiczno-wojskowy, który dzisiaj ma miejsce w Afryce, w którym jakby my jako Europa, czy Stany nie jesteśmy w ogóle, jako Zachód nie jesteśmy obecni, a to się dzieje bardzo brutalnie i grupy Wagnera i chińskie firmy walczące o wpływy i pieniądze w Afryce. No i to jakieś te różne manewry wojskowe w ramach organizacji międzynarodowych, które tworzą państwa, jak to niektórzy twierdzą, osi zła, czyli nie Zachodu, ale Rosja, Iran, Chiny i pozostałe kraje, które pokazują, że Chińczycy wychodzą z tego regionu Pacyfiku, pokazując, że są też obecni tutaj. Jakby jest takim trochę sygnałem, wydaje mi się, i dla Zachodu, czyli dla Amerykanów bardziej niż może dla Unii Europejskiej, żeby nie wchodzić w ten Pacyfik, bo oni wejdą tutaj na wschód. Więc dzieje się bardzo dużo.
Pani doktor, że tak powiem, wróćmy na nasze warszawskie skromne podwórko, bo tutaj przed wyborami pan prezydent Rafał Trzaskowski obiecywał program Bezpieczna Warszawa. Z deklaracji pana prezydenta ma zostać wygospodarowanych 117,5 miliona złotych na cele właśnie związane z proobronnością, szkolenia, przebudowę schronów czy budowę schronów. No, z jednej strony bardzo fajnie, bo rzeczywiście pierwszy krok i tutaj pan prezydent Trzaskowski jest takim jakby no liderem, jeżeli chodzi o takie tematy, bo w innych miastach o tym nie słyszałem. Natomiast z drugiej strony ta suma 117 milionów dla Warszawy to troszkę skromnie. Jak pani by się odniosła do, że tak powiem, deklaracji pana prezydenta Trzaskowskiego i do samego pomysłu, że tak powiem, takiego programu dla stolicy?
Ten program jest bardzo potrzebny, więc cieszę się z tego, że powstał. Wiem, że ma kilka tak zwanych części i ta część dotycząca jest jakaś dotycząca na przykład monitoringu ulic, monitoringu oświetlenia lepszego miejsc, czy więcej straży miejskiej. Myślę, że to jest realizowane, bo jest to widoczne i ponoć warszawiacy czują się bezpieczniejsi, więc to jest na plus. Natomiast jeżeli chodzi o ten komponent cywilny, który jest mi bliższy ze względu właśnie na przygotowanie do kryzysów w Warszawie, no to wiem, że istnieje teraz jakiś audyt, który sprawdza, do jakiego stopnia mamy miejsca, gdzie się schować i schronić w czasie jakichś kryzysów czy sytuacji problematycznych dla miasta, ale ciągle nie widzę dobrze oznakowanych czy oznaczonych tych miejsc, gdzie moglibyśmy schronić się w sytuacji kryzysowej. Nie ma jeszcze jakichś mapek ani aplikacji, które pokazałyby, co robić robić w sytuacji, gdzie trzeba się gdzieś schronić, albo potrzebna jest na przykład woda, gdzie pójść do jakiegoś miejsca, gdzie dostaniemy wodę pitną, gdzie nie ma jej, albo prądu. Wydaje mi się, że tutaj potrzeba bardzo dużo tych szkoleń, a też jeszcze ich nie widzę. Mam nadzieję, że one są w trakcie konstrukcji i zaraz będą, bo tak naprawdę też taka świadomość społeczna tak naprawdę to jest coś, co przeciwdziała kryzysom, bo jeżeli człowiek wie, co robi, kiedy nie wiem, nie ma prądu i jest to jakiś ogólny kryzys w całym mieście, może czy mamy generatory, gdzie się udać, gdzie jest informacja, gdzie są schrony, to wtedy my jesteśmy pewniejsi. To tak jakby zabezpiecza nasz test przed strachem i chaosem, więc na to czekam.
Jesteśmy na takim etapie początkowym i pani zdaniem to jest dobry, no dobry kierunek. Pani Joanno, teraz pytanko, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, jesteśmy świeżo po wyborach, no i tutaj bym poprosił o pani komentarz, jeżeli chodzi o dwie rzeczy. Jakby pani podsumowała wybory do Parlamentu Europejskiego na takim obszarze ogólnoeuropejskim, Unii Europejskiej, no i na naszym warszawskim czy polskim podwórku, jakby pani mogła to ocenić?
No ja oceniam, że ten Parlament Europejski się zmienił w sumie negatywnie z dwóch powodów. Po pierwsze jest o wiele więcej partii skrajnie prawicowych i prawicowych w Parlamencie Europejskim niż kiedykolwiek w historii, co da się odczuć, co może też oznaczać, że o wiele ciężej będzie wprowadzać różne projekty proeuropejskie i będzie też wiele bardzo populistycznych zachowań, bym powiedziała czasami może i cyrku nawet, że się tak określę, ze strony posłów, którzy może nie mają nic innego do zaprezentowania niż tylko kontrowersyjne zachowania, więc tego trochę się spodziewam. Po drugie, po raz pierwszy w historii tak naprawdę ta ilość posłów płci żeńskiej nie urosła, tylko zmalała, więc to jest od samego początku, pokazuje to, że jednak w jakiś sposób gdzie się też tutaj zatrzymaliśmy i o wiele więcej, jakby ten postęp nie idzie tak, jak przewidywaliśmy, że będzie postępował. No ale najbardziej tak naprawdę mnie martwi to, że takie projekty, które będą dobre dla obywateli, powinny być dobre, mogą wcale się nie odbywać, bo będzie dosyć duża obstrukcja ze strony grup politycznych, które nie chcą tego wprowadzać.
Czyli, że tak powiem, pani zdaniem, jeżeli chodzi o te wybory, to z jednej strony brak kobiet, ten głos gdzieś został zatracony. Może po prostu panie są zmęczone takim podejściem, że tak powiem, trochę szowinistycznym i stwierdziły, że może jednak nie warto iść na wybory, bo i tak to, że tak powiem, nic nie zmieni.
To może nie tyle, że brak, bo panie ciągle są widoczne w polityce europejskiej, one ciągle są w parlamencie, natomiast jakby idealnie chcielibyśmy, żeby było ich tyle samo, ile mężczyzn i do tej pory w każdych wyborach tych europosłanek było coraz więcej, a teraz ta liczba się zatrzymała, co oznacza, że partie polityczne nie promują kobiet na listach i wydaje mi się, że ten taki system, czy właśnie jakiś kwot w wielu krajach nie działa, albo też kobiety o wiele bardziej się frustrują polityką, co zresztą widzimy po polityczkach, które są na szczytach władzy, premierkach wielu krajów, które jasno mówią, że nie dostają wystarczającego wsparcia, jeżeli są na szczytach władzy. Więc wydaje mi się, że tutaj mamy trochę jeszcze do zrobienia w polityce, ale to osobny temat.
Jasne. Ja bym chciał jeszcze przejść do takiej trochę, właśnie tutaj rozmawialiśmy o skrajnej prawicy, wręcz można powiedzieć o pewnym takim szowinizmie europejskim, o takim odrodzeniu i tutaj mamy właśnie przykłady, czy Polski, właśnie no, wejście 6 członków Konfederacji, tak, czy chociażby o ekstremizm francuski, tutaj właśnie partia pani Le Pen i jakby, jak pani sądzi, czy to może skutkować swego rodzaju takim zawieszeniem właśnie prac parlamentu, czy ta grupa może blokować jakoś prace właśnie unijne?
To znaczy nie, bo ciągle istnieje ta większość parlamentarna, która składa się dzisiaj z 4 grup w Parlamencie Europejskim, która tworzy rodzaj takiego kordonu sanitarnego, cordon sanitaire, czyli takiej jakby ochrony przed skrajną prawicą w Parlamencie Europejskim i stara się nie dopuszczać ich do kluczowych stanowisk władzy. No i ta większość jest na tyle jeszcze dzisiaj silna, że większość tych takich głównych polityk moim zdaniem będzie miało swoją kontynuację, natomiast ponieważ ta większość dzisiaj składa się zarówno z partii chrześcijańsko-demokratycznych, jak i na przykład zielonych i socjalistów i liberałów, to ona też jest, bym powiedziała, proeuropejska, ale tak naprawdę programowo jest dosyć wiele różnic.
Tutaj jeszcze takie pytanie, powstało coś takiego jak Europa Suwerennych Narodów, no tutaj niestety skrajnie prawicowa, wręcz szowinistyczna, oskarżona też o faszyzm, AfD, że tak powiem, się promuje. No i tutaj co ciekawe, 3 europosłów Konfederacji weszło właśnie do tego ugrupowania. Tutaj część nawet polskiej prawicy krzyczy o zdradzie stanu, bo AfD jeszcze do niedawna była jakby taką formacją, która kwestionowała granice III Rzeczypospolitej na Odrze. Nawet były jakieś doniesienia o jakichś, że tak powiem, zmianach granic. Jak pani by to przekomentowała?
No ja jestem przerażona tym, że część polskich posłów Konfederacji weszło do grupy Europy Suwerennych Narodów, w której jest AfD, która jest partią nazistowską, faszystowską, która tak naprawdę jest partią antypolską. Więc nie wyobrażam sobie, jak polska partia może być w tej samej grupie politycznej z partią, która jest antypolska, bo jedno z drugim tak naprawdę w ogóle nie idzie razem. Więc według mnie to jest coś, co zachęcam wyborców tej partii nad tym, żeby się zastanowili, co to tak naprawdę oznacza, promowanie antypolskich interesów w Parlamencie Europejskim i bycie w grupie, która tak naprawdę jest grupą antypolską.
Czy jeżeli dojdzie do jakichś takich bardziej radykalnych ekscesów czy wypowiedzi, tutaj właśnie podobno w Niemczech mówi się o delegalizacji AfD, czy Europarlament, przewodniczący Europarlamentu ma jakieś mechanizmy do blokowania działań takich skrajnych zachowań?
Tak, oczywiście. To znaczy oczywiście delegalizacja partii jest w kwestii państwa, więc tutaj partie, które są nazistowskie czy faszystowskie, powinny być delegalizowane. Natomiast jeżeli chodzi o posłów, którzy takie poglądy oficjalnie propagują w Parlamencie Europejskim, przewodnicząca ma prawo odebrania im prawo głosu, zarówno z mównicy, tak jakby i głosowania w różnych na plenarnej sesji parlamentu również, więc są jakieś sankcje.
Ostatnie pytanie, pani doktor, bo wiem, że pani jest osobą bardzo zajętą, ma pani bardzo napięty grafik. 100 dni, że tak powiem, już mamy od momentu powołania rządu. Chciałbym po prostu poprosić o komentarz, jeżeli chodzi o działania ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza, i jakby pani oceniła dotychczasowe działania rządu właśnie w kwestii obrony narodowej.
No wydaje mi się, że tutaj dużo się dzieje. Powoli ruszają jakieś zmiany prawodawcze. Nie wszystkie według mnie są takie, jak powinny być, bo jest trochę kontrowersji z ostatnim prawem, które zostało przyjęte, jeżeli chodzi właśnie o kwestie dotyczące tego, jak może działać wojsko w strefach, które są specjalnych na granicy, więc tutaj organizacje pozarządowe mają trochę zastrzeżeń. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące obronności Polski, wydaje mi się, że tutaj widzę pozytywne ruchy, takie, że coś się dzieje, budujemy tą tarczę, która ma być nas w jakiś sposób bronić i jako Polska będziemy wchodzić i nasz przemysł w budowanie tarczy antyrakietowej tej europejskiej, więc to jest bardzo dobrze. Wydaje mi się, że też wróciliśmy na obronną mapę Europy i staramy się coraz bardziej współpracować z kolegami i koleżankami w w ramach współpracy bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej i to jest dobre, bo to jest nam potrzebne. O wiele więcej wsparcia jest potrzebne dla naszego przemysłu, więc to też jest tutaj do przemyślenia. I wydaje mi się, że wiele rzeczy idzie może i lepiej. Chciałabym też zobaczyć w tym Ministerstwie Obrony Narodowej więcej kobiet, bo z tego co widziałam są sami panowie.
A to tutaj mnie pani zaskoczyła, czyli na, że tak powiem, posadach podsekretarzy stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej są sami panowie?
Widziałam tylko minister i wiceministrowie są wszyscy mężczyznami. A wydaje mi się, że tutaj już do jakiegoś stopnia powinniśmy sobie zdać sprawę, że kobiety reprezentują trochę inną perspektywę w obronności, która też jest potrzebna.
Bardzo dziękuję pani doktor za komentarz. Ja tylko przypomnę naszym widzom, kto był naszym gościem, a naszym gościem była pani doktor Joanna Kamińska, tytuł doktora Uniwersytetu Londyńskiego. Pracuje jako doradca w zespole mediacyjnym Parlamentu Europejskiego, gdzie zajmuje się sprawami Ukrainy. W latach 2019-2022 była doradcą przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w sprawach zagranicznych, w szczególności polityki wschodniej, a także bezpieczeństwa i obrony. W Parlamencie Europejskim reprezentuje Rzeczpospolitą Polskę od 2013 roku. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dla państwa poprowadził rozmowę redaktor Tomasz Kosakowski, Radio Praga. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.